Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Michał Król,
Kacper Narodzonek,
zapraszamy na 595. odcinek Giermaszu.
W sumie to jeszcze miesiąc i będzie co świętować.
Ponad 10 lat audycji i 600 odcinków, no całkiem nieźle.
A w dzisiejszym programie ponownie mamy 3 recenzje i kolejny wywiad z polskim twórcą.
Będzie recenzja świetnego akcyjniaka RPG o łowcy duchów w 17-wiecznej Ameryce, który niestety jakoś tak przeszedł bez większego echa.
Kolejny RPG akcji z otwartym światem, tym razem Ronin, 19-wieczna Japonia, kiedy to kraj kwitnącej wiśni zmieniał się z feudalnego imperium w bardziej nowoczesne państwo.
Oraz polski city builder o ocaleniu w czasach zarazy, którego akcja może dziać się nawet na waszym osiedlu.
A dodatkowo mamy też długi wywiad z twórcą właśnie tej gry.
Całość mojej blisko półgodzinnej rozmowy oczywiście na naszej stronie internetowej.
Rozpoczynam od recenzji niedocenionej, ale bardzo dobrej gry Banishers Ghosts of New Eden, którą ograł Michał Król.
Giermasz. Recenzja.
Z uwagi na zatrzęsienie gier do recenzji, Banishers Ghost of New Eden musiało poczekać na swoją kolej. I okazało się, że ten akcyjniak z elementami RPG jest jedną z moich większych pozytywnych zaskoczeń tego roku. Oczekiwania nie były wielkie, w sumie gra przyszła bez większego echa, a okazała się fantastyczną przygodą na wiele interesujących godzin. Nie obserwowałem pilnie tego tytułu. Jakieś duchy, coś ala egzorcyzmy, jakaś walka, bohater z mocami, wybory moralne i Ameryka XVII wieku. Taka podsumowując była moja wiedza. Jak się okazało, gra wciągnęła mnie jak wir i okazała się świetną i rozbudowaną przygodą, choć w pewnym momencie dotarło do mnie, że chyba trochę za długą. Ale to standardowy problem, gdy katuje się tylko jeden tytuł przez dłuższy czas. W Banishers Ghost of New Eden wcieliłem się w parę łowców duchów, równocześnie też kochanków, którzy w roku 1695 trafili do miasta New Eden w Ameryce Północnej. Zadanie pozornie standardowe, odnalezienie źródła problemów miasteczka, czyli wiecznej zimy i mroku, okazało się nie do przejścia i zakończyło się dość tragicznie. Chciałem walczyć z wpływem potężnego widma, a zakończyło się koszmarem, dosłownie i w przenośni. Jednak świat miał inne plany wobec dwójki bohaterów. Moja partnerka stała się zjawą, zupełnie zmieniły się moje priorytety. To nawet nie spoiler, bo akcja ma miejsce na samym początku gry. Musiałem podjąć wstępną decyzję, czy przywrócić do życia ukochaną, czy pozwolić jej odejść w zaświaty. A wpływ na to miały wszystkie dalsze działania, które podejmowałem w trakcie przygody. Jednak czas najważniejszego wyboru jeszcze nie nadszedł. Od tego momentu Red Mac Raid ze Szkocji i Antea Duarte z Kuby byli dosłownie nierozłączni, co dawało nowe możliwości walki z duchami, widmami i innego rodzaju maszkarami nawiedzającymi całą krainę. Para postanowiła kontynuować walkę z klątwą ciążącą na osadnikach, a że mapa jest gigantyczna, to i zadań do zrobienia było bez liku. Na szczęście produkcja jest w większości nieliniowa, więc wybór zadań, misji pobocznych, poszukiwań skarbów itd. pozostawiono graczowi. Banishers to trzecioosobowa gra akcji z pewną dawką RPG i bardzo zręcznościowym systemem walki. I mogłem dowolnie przełączać się między bohaterami, co dawało rozbudowane możliwości zarówno w trakcie eksploracji, jak i samej walki. Jako że mapa wypełniona jest zadaniami, zagadkami środowiskowymi i ukrytymi rzeczami, roboty było od groma. Cała otoczka zbudowana jest wokół koszmaru, różnego rodzaju duchów i przypadków nawiedzenia. Po pierwsze, świat wypełniony jest zjawami, z którymi para pogromców duchów musi mierzyć się na każdym kroku. Walka jest dość schematyczna, ale dzięki drzewkom rozwoju można naprawdę dobrze kombinować. Co lepsze, w potyczkach uczestniczy dwójka bohaterów i można się w jej trakcie dowolnie przełączać między nimi. Rozpoczynam combo Redem, kończę Anteą, a dzięki odpowiednim perkom takie kombinacje mogą być silne i zabójczo skuteczne. Jest przyjemnie i mechanicznie dość łatwo. Duchy, zjawy, nawiedzone trupy, także zwierząt, zabawy jest tu sporo, a fabularnie czekać was będą prawdziwe starcia z naprawdę niełatwymi przeciwnikami. Jest broń biała, palna, różnego rodzaju pomagające mikstury, masa przydatnych i wpływających na statystyki przedmiotów. Standardowo jest zbieranie zasobów i ulepszanie wszystkiego, by stać się prawie niepowstrzymanym łowcą duchów. Duży nacisk w Banishers Ghost of New Eden położony jest na emocje, przez które świat nawiedzają różnego rodzaju duchy i zjawy. Nienawiść, zazdrość, lęk, żal, głód, a także egoizm. To przez nie jest tu tak nieprzyjemnie. Gdy nastąpi kumulacja, czasami dochodzi do przypadków nawiedzeń czy opętań. Wtedy dwójka bohaterów musi rozwikłać złożoną zagadkę. Dużo rozmawiać, pytać, szukać, by puzzle złożyło się w przejrzysty obraz. Wtedy też trzeba podjąć najważniejszą decyzję, która ma duży wpływ na losy pogromców. Wydać wyrok na żywej, często winnej osobie, a może wysłać duszę zmarłego w zaświaty, potępić go czy dać mu ukojenie. Świat jest częściowo otwarty, lokacje często mają strukturę korytarzową, a mapę odkrywa się dość mozolnie. Są kopalnie, podziemia, małe wsie, bagna, pole bitwy, często wielopoziomowe, czasami zawiłe, ale także miejsca niedostępne. Dopiero wraz z rozwojem fabuły i odkrywaniem kolejnych możliwości bohaterów zyskuje się do nich dostęp. I to jest problem, gdyż wracanie do odkrytych lokacji bywa uciążliwe. Jedyną opcją szybkiej podróży są ogniska, których jest mało, więc niekiedy odległości do przybycia są naprawdę spore. Jeśli ktoś, tak jak ja, lubi czyścić mapę, no może to być dość uciążliwe, a czasami wręcz irytujące. Banisher Ghost of New Eden wygląda naprawdę dobrze. Brzmi jeszcze lepiej, lokacje są różnorodne, choć do przemierzania lasów i gór trzeba po prostu się przyzwyczaić. Dość prosty i przyjemny system walki, duże możliwości rozwoju postaci, ale przede wszystkim fabuła. To największe atuty tej gry. Jest dużo rozmów, szukania poszlak i dowodów w przypadkach nawiedzeń, a wszystko wnosi coś do historii. Rozbudowuje ją, uzupełnia, wręcz nie mogłem się odpędzić od zagadywania każdego, sprawdzania wszystkich kątków, szukania. Niestety, wracanie do odkrytych już lokacji i mocno ograniczone możliwości szybkiej podróży, no mogą zniechęcić część graczy. Jednak te ponad 40 godzin z grą upłynęło mi naprawdę bardzo przyjemnie, więc Banishers Ghost of New Eden mogę tylko polecić. Ocena 9 na 10.
Przenosimy się teraz do XIX-wiecznej Japonii.
Jarek Gowin stoczył krwawą walkę w grze Rise of the Ronin.
Gier masz. Recenzja.
Sprawa jest prosta jak miecz, choć tu mamy do czynienia z zakrzywionym mieczem, bo japońskim. I do miecza wszystko się sprowadza, także włóczni, bagnetu, rewolweru i łuku i wielu innych. To dlatego, że Rise of the Ronin sprowadza się właściwie jedynie do walki. Starcia to przystawka, danie główne i deser najnowszej produkcji Team Ninja. Musicie sami zdecydować, czy to dobrze, czy źle. Skoro o walkę tu chodzi, to na niej się skupmy, od niej zaczniemy. Już na początku wybieramy to, czy nasz bohater będzie bardziej cichym zabójcą, czy wojownikiem, który nie bawi się w konwenanse. Decydujemy, jakie dwa podstawowe rodzaje broni wybrać. Opanowujemy podstawy i przeklikujemy wszystkie fabularne wstawki. No dobra, przesadzam, ale to o tej fabule za chwilę. Krzyżowanie miecza z przeciwnikami, a także wszystkich innych rodzajów oręża wykonane jest bardzo dobrze. Mamy możliwość silniejszych i mocniejszych ciosów, do tego parowanie, które wybija oponenta z równowagi i pozwala go wykończyć lub zadać mu większe obrażenia. Wpada też możliwość przełączenia się na drugą postać, która może przyflankować wroga na przykład i zaatakować go w inny sposób. Wymaga to wszystko kilku godzin wprawy, ale faktycznie na starcia jest tu położony wyjątkowo duży nacisk. Nie tylko ze względu na ich liczbę, ale też jakość. Jest także broń boczna, jak rewolwer czy łuk. Tak, broń palna także jest dostępna, bo akcja ma miejsce w tym punkcie japońskiej historii, kiedy kraj zaczyna odczuwać wpływy z zewnątrz. Jest jednak tu jeden kamyk w tym bucie. Tu właściwie nie ma niczego innego niż próby upuszczenia krwi temu drugiemu. Pojedynki to sens i treść Rise of the Ronin. I tu zespół zasługuje na szóstkę. Z plusem. Co ważne, potraktujcie to jako wadę albo zaletę, wedle gustu. To nie jest Souls-like. Są cechy wspólne, ale to nie ten kaliber. Yeah. Reszta niestety prezentuje się gorzej. Niektóre mechanizmy, choć wydają się fajnymi pomysłami albo wręcz obowiązkowymi elementami, zostały wykonane na odwalsie. System cichych zabójstw, o ile spełnia swoją rolę, to nie budzi żadnych emocji ani adrenaliny. Podobnie jak zabójstwa z lotni. Tak, lotnia też tu jest. Wygląda to groteskowo, a sterowanie jest co najmniej kłopotliwe. I to sprawia, że najchętniej wyrzuciłbym ten element z rozgrywki. Niespecjalnie sprawdza się też inteligencja przeciwników, bo bywa, że mają problemy ze wzrokiem i łączeniem faktów. Rzadko ich pościgi się udają, a czasem, choć mają gracza na widelcu, odwracają się plecami, jakby nie zauważyli, że przed chwilą dokonaliśmy mało precyzyjnej sekcji ich kolegi. Co do fabuły, to ma swoje momenty. Szalenie doceniam to, że przedstawia historię Japonii, pozwala wczuć się w klimat i ma jeszcze odnośniki encyklopedyczne, które pozwalają lepiej zrozumieć kontekst. Super. Są też wybory, których możemy dokonać, co nie zmienia faktu, że i tak kluczem do wszystkiego jest kawał stali w ciele przeciwnika. Także, jeśli skupicie się na historii, na pewno skorzystacie, choćby poszerzycie horyzonty. Jeśli nie, też nic się nie stanie. Nie wiem, czy to było zamierzenie autorów, ale wyszło jak wyszło. No i ostatnia sprawa, grafika. Może słyszeliście, jak wiesza się na niej psy. Prawda jest taka, że faktycznie prezentuje się przeciętnie. Chwilami jest po prostu brzydka, miewa lepsze momenty, ale właściwie nigdy nie zachwyca. Lepiej nieco wygląda przy zamkniętych przestrzeniach, ale im więcej widzimy w pobliżu, tym gorzej. No dobrze, wydaje mi się, że miała przypominać trochę obraz impresjonistyczny. Takie jest moje wrażenie, kiedy patrzę na rozmyte przedmioty, niektóre zlewające się barwy i tekstury. Nie wiem, tak to sobie tłumaczę. Może trochę szukam usprawiedliwienia, dlatego że oprawa proponuje wycieczkę gdzieś do 2016 roku. A jak to wszystko wygląda w całości? Nieźle. Bawiłem się naprawdę nieźle. Gdyby tylko jeszcze trochę nad Rise of the Ronin popracować, dopieścić oprawę graficzną, nie zmieniać systemu walki, podszlifować skrytobójstwa i kilka elementów wywalić, wyszedłby przebój. Teraz to jest 7 na 10.
Michał Król przeprowadził długą rozmowę z Bartkiem Gajewskim, założycielem i szefem studia Jutsu Games, które wydało niedawno bardzo interesującą grę.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Kolejny wywiad na łamach Giermaszu. Oczywiście, jak co tydzień, mamy kolejnego polskiego twórcę. Tym razem jest to studio Jutsu Games. Studio mi dosyć, można powiedzieć, bliskie, bo recenzje ich gier dwóch lub trzech. Wydaje mi się, że trzech słyszeliście moje recenzje na łamach Giermaszu, ale o tym zaraz wrócimy. Naszym dzisiaj gościem, oczywiście telefonicznie, ale w studiu, jest Bartek Gajewski, założyciel studia Jutsu Games. Witam cię serdecznie.
Cześć, witam.
Ja w ogóle na samym wstępie muszę się wszystkim podzielić tym, że wielką radością, że znalazłeś dla nas czas na tą rozmowę, na ten wywiad, bo ostatnimi czasy wydaliście grę, no i chyba jesteście mocno zapracowani.
Tak, to najbardziej płomienny tydzień teraz tuż po premierze Infection Free Zone. Cały zespół tutaj teraz ciężko pracuje, bo dosłownie 16 godzin dziennie, żeby sfiksować grę, zrobić hotfixy, sprawdzić to, co pisze ogromne community w tym momencie. No i zaspokoić ich potrzeby.
No, czyli crunchujecie. Słuchaj, ja sprawdziłem na SteamDB, dzisiaj widziałem, że rekord piku to jest tam koło 19 chyba czy 20 tysięcy graczy. Już tłumaczę naszym słuchaczom. Oznacza to, że w danym momencie na PC-tach grało właśnie tyle osób, równocześnie, tak? W skali całej doby, oczywiście są to setki tysięcy, jak nie może nawet miliony, ale może twoimi słowami przybliżmy naszym słuchaczom, czym jest ta gra, o czym jest.
Także Infection Free Zone to jest gra, w której buduje się, a właściwie odbudowuje się swoje własne miasto. Tak? Najważniejsza cecha tej gry to to, że można załadować tam swoje własne miasto, wpisać tam Szczecin, tak, Warszawa, Gdańsk, Kraków, czy również jakieś mniejsze miejscowości, jakkolwiek są wyszukiwane na Google Maps, czy tutaj OpenStreetMaps, z którego my korzystamy. Załadować mapę tego miasta i na tym mieście rozgrywać swoją rozgrywkę w odbudowie. Budowę postpandemicznego świata, w którym przeciwnicy, którym są, my nazywamy to wampirami, chociaż przyjęło się tak nazywać zainfekowanymi, tudzież większość mówi po prostu zombie.
Zombiaki, tak, standardowo.
I tak, przy okazji odbudowywać miasto, przeszukiwać wszystkie budynki w okolicy, korzystając z wiedzy o swoim mieście, gdzie są sklepy, gdzie są posterunki policji, na których można znaleźć broń. gdzie są uniwersytety, które pomogą, w których materiały, tam książki pomogą nam odzyskać technologie, które zostały tak zniszczone lub zapomniane razem z apokalipsą.
Dobrze, a gatunkowo, no bo powiedziałeś, że znajdujemy broń, ale jest też rozbudowa, jest też pozyskiwanie zasobów. Jak to gatunkowo widzicie?
Gatunkowo to zdecydowanie City Builder. Potem pytanie, gdzie klasyfikować City Buildera, ale zwykle robimy to w grupie strategie, tudzież menadżer.
No trochę też survivalu, tak? Bo musimy tutaj przetrwać.
Tak, jak najbardziej. Survival City Builder to też jest również już zidentyfikowana nisza, w której wpada kilka dużych tytułów.
Czyli wytłumaczmy naszym słuchaczom. Włączamy sobie, kupujemy oczywiście grę, włączamy, wpisujemy nazwę dowolnego miasta na ziemi. Gdziekolwiek nas słuchacie, możecie wpisać swoje miasto i tym jest plansza naszej gry. Tylko teraz pytanie, czy to jest płaska mapa 2D, czy jednak, ja wiem oczywiście, czy jednak coś więcej?
Tak, teraz jest to mapa w pełni 3D, w której każdy budynek jest odwzorowany, można obkręcić kamerę dookoła niego. Oczywiście są to dalej uproszczone kształty mocno, na tyle na ile pozwalają nam, robimy to na tyle, ile pozwalają nam dane z samego serwisu OpenStreetMap. Ale zwykle kształty budynków znamy, przynajmniej w podstawie dosyć dobrze, ich wysokość zwykle też. Znamy też bardzo dobrze układ dróg, więc to wszystko można zauważyć w grze. Chociaż sam świat jest postapokaliptyczny, więc jest wszystko mocno zazielenione, powybijane okna. No i po prostu pusty jest, nie ma tam ruchu jako takiego żywego, w sensie nie poruszają się pojazdy, nie ma przechodni. Więc eksplorujemy ten świat nieco porzucony, w którym też spotykamy wiele wydarzeń, które nas fabularnie wdrażają. Postaraliśmy się o opowiedzenie historii, która jest na tyle uniwersalna, żeby mogła się wydarzyć w każdym miejscu na świecie.
Nie no, sam pomysł jest doskonały, no bo jednak wybijasz swoją mapę. W skrócie, to jest tak jakbyśmy włączyli sobie Google Mapsy w wersji tej 3D trójwymiarowej i przemieszczali się po świecie. To mniej więcej tak wygląda.
Tak.
No to fantastycznie, ale w ogóle zacznijmy od tego, cofnijmy się sporo w czasie, bo to, który to był rok? Ojej, w którym roku wy wydaliście 911 Operator? To jest gra o, no de facto to był symulator operatora telefonu ratunkowego.
To miało premierę w 2017 roku.
No to ładnie, już 7 lat temu. I tam gra polegała mniej więcej na tym, że tam były jednak mapy 2D, tak? Były odwzorowane te ulice,
tak.
Budynki i tam wysyłaliśmy służby do pomocy przy różnych wypadkach, zdarzeniach losowych. No gra była świetna, ja grałem. Tam chyba sprzedaż też była dobra, prawda? Tam, dobrze pamiętam, kilkaset tysięcy egzemplarzy? Czy już ponad milion?
No, po tylu latach to już dobiło do miliona, ale to wliczając wszystkie przeceny, Humble Bundle i tym,
no, standardowo. Tym
nawet akcje rozdawania kluczy, więc gra dotarła do ponad miliona ludzi na świecie, a w wersji mobilnych, konsolowych i wszelkich innych to nawet do 3-5 milionów ludzi.
No, tu mobilki robią robota. To była, tak. to była wasza pierwsza debiutancka gra?
Robiliśmy wcześniej jeszcze kilka gier, łącznie z jedną już zapomnianą grę, która też opierała się na mapach. Malutką mobilkę, o której już nawet ciężko ją znaleźć bardzo.
A jaki tytuł był? Dawaj tytuł, poszukamy.
Nazywało się to Modern Wizards. Przez fakt, że nie było utrzymywane, zostało chyba zdjęte wręcz z Google Play, więc już o tym dużo nie przeczytamy, ale był to w dużym uproszczeniu to, co Pokémon Go, tudzież Wiedźmin Go, nie pamiętam jak on się nazywa, tylko że zrobiony w 2013 roku.
No, czyli oni od was odgapili. No ładnie, wydało się.
Może wymyślili równolegle, tak.
Dobrze, czyli de facto 911 Operator to była taka wasza pierwsza duża pecetowa produkcja. Od razu no, poprzeczka poszła wysoko, no bo fajnie oceny były fajne, recenzje były fajne, sprzedaż też była zadowalająca. Później, ile to lat później była kontynuacja? 112 Operator, czyli inaczej 112, tak. Operator numeru 112.
To już miało premierę w 2020 roku i właściwie tyle. Jeszcze potem miałem masę DLC-ków, tak? Cały chyba tam zrobiliśmy już 6 DLC-ków, które sobie sukcesywnie wychodziły przez kolejne lata. Łącznie z ostatnim DLC-kiem do Operatora 112, który pojawił się w 2022 roku, który właśnie nazywał się The Last Duty i opisywał, jak służby ratunkowe radziłyby sobie z apokalipsą w stylu pandemii wirusa, najpierw w stylu COVID, potem w stylu zombie. Co było takim nieśmiałym intrem do Infection Free Zone?
Dobrze, ale to może jeszcze powiedzmy słuchaczom, którzy może nie wiedzą, a miejmy nadzieję słyszeli albo wiedzą z giermaszu, jaka była różnica między 112 a pierwotnym 911?
Przede wszystkim ta tytularna, czyli 911 to jest numer ratunkowy stosowany głównie w Stanach Zjednoczonych i w Ameryce Południowej i Północnej. I tam faktycznie skupialiśmy się na takich realiach amerykańskich, chociaż można było zawodować dowolne miejsce na świecie. No i to była faktycznie bardzo prosta gra na poziomie wizualnym, tak, czyli nawet ona dlatego też się bardzo dobrze przyjęła na mobilkach. Druga część, operator 112, już tytularnie korzystał z numeru alarmowego europejskiego, też tam kampania się odbywała na miastach europejskich. Była już dużo bardziej zaawansowana technicznie, można było je załadować dużo większe mapy. Te mapy były częściowo w 3D, właśnie tak wspomniane budynki można już było wyświetlić w trójwymiarze, chociaż już w bardzo prostej bryle. No i właśnie na podstawie technologii już 112 opracowywaliśmy później technologię pod Infection Free Zone.
No ale ogólnie to też był taki progres. Ja pamiętam, że też się zagrywałem strasznie, strasznie w tę grę, choć ktoś może powiedzieć, że powielało pomysły. No ja to bardziej odbierałem jako rozbudowa tych pomysłów, które już znaliśmy. Gra była doskonała, też chyba dobrze przyjęta i tam sprzedaż podejrzewam, że też nie narzekaliście. No ale później przyszła gra, której się nie spodziewał nikt.
Nie jestem pewien, czy masz na myśli zupełnie inny tytuł.
Zupełnie inny tytuł, Rustler.
Tak, czyli Rustler. Tak, Rustler wyszedł z projektu, powiedzmy, hobbystycznego, który przerósł faktycznie nawet operatora 112 w kadrze. Pracowało nad nim więcej osób. I cóż, też była to gra, która zebrała dużo większą wishlistę, tak, dużo więcej osób zainteresowanych zagraniem w nią. Ostatecznie ma dużo mniej recenzji, tak, i też chociaż oceniana jest równie wysoko, na poziomie 80% pozytywnych recenzji. Więc tak, to był, powiedzmy, na początku temat humorystyczny, wręcz ten side projekcie, który rozrósł się do dosyć niespodziewanych rozmiarów.
No ja tylko powiem naszym słuchaczom, że to tak najprościej tłumacząc, to takie GTA w średniowieczu. Mnóstwo tak. Humoru, masa zadań. Ja tą grę przeszedłem całą, zrobiłem wszystko, co było do zrobienia. Ja byłem zachwycony, zresztą była dostępna w wersjach pudełkowych. Wszystkie nawet mam. I to było takie, bo zawsze jak rozmawiam z ludźmi, niekoniecznie w wywiadach, ale także prywatnie, bardzo często się pojawia motyw może nie takiego wypalenia stricte do pracy, ale wypalenia w sensie tym, że jak się przez wiele lat pracuje nad jednym projektem, dodatkami do niego, nad kontynuacją, która jest bardzo podobna, zbliżona, to następuje takie przesycenie pracą nad tym właśnie tym czym zagadnieniem, tymi grami, bo one wszystkie są podobne. Jeśli pracujesz tam, nie wiem, ileś lat ciągle i wyłącznie nad tym, to chciałbyś takiego dostać, takiego oddechu, czegoś innego. I to ja na przykład tak podszedłem do Rustlera, że doszedłem wtedy, tak pomyślałem, nie wiem, ty mi powiedz, czy to faktycznie tak było, że dało wam to taki drugi oddech, taka gra w zupełnie innym gatunku, tak? Widziana z góry, biegamy człowiekiem, jeździmy konno, policja w ogóle z kogutami, konno. To było genialne. To było chyba... Tak. To było chyba dla wam bardzo potrzebne.
Może mi było potrzebne, bo tak naprawdę to robili to zupełnie inne osoby niż operatora 911, niż 112. Zupełnie osobny zespół do tego powstał. Więc sam potrzebowałem zdecydowanie takiej odskoczni, spróbowania czegoś innego. Zrobiłem zupełnie innej gry akcji arcade'owej właściwie, tak jak GTA. Trzeba nazwać to zdecydowanie sukcesem, tak, i recenzenckim, sprzedażowym zresztą też zwrócił się ten projekt jak najbardziej. No. Z ciekawostek akurat sam tych side projektów robię dosyć sporo, bo tu jeszcze jako będąc prezesem Games Operators, to tutaj mamy ponad 20 innych projektów robione przez zespoły z Polski i z zagranicy, więc tych projektów teraz już jest dużo. Sam jeszcze osobiście siedzę nad jeszcze jedną grą, o której może już słyszałeś, nazywa się Solar Expanse, tym razem o podboju kosmosu i o bardzo dokładnych lotach kosmicznych z odpowiednimi trajektoriami.
No, oczywiście, że oczywiście, że słyszałem. Ja się zawsze śmieję, że w Polsce mało kiedy ktoś mnie może zaskoczyć, choć bywają takie niespodzianki. Właśnie Rustler był dla mnie takim taką niespodzianką, bo po 911 Operator naprawdę zastanawiałem się, w którym kierunku pójdziecie, bo obie te gry bardzo mi podeszły. Co najśmieszniejsze, ja nie przepadam za strategiami, ja nie przepadam za grami o planowaniu, ja lubię akcyjniaki i tak dalej, a te gry idealnie do mnie trafiły. Później był Rustler, w którym się w ogóle zakochałem. Uważam, że to jest naprawdę świetna, choć w mojej ocenie trochę niedoceniona gra. Ona więcej szumu na jej temat powinno być, więc jeśli nasi słuchacze mają chwilę, siedzą przy komputerze, Rustler, wpiszcie sobie Rustler, pisane w internecie, zobaczcie, bo gra jest dostępna, dobrze pamiętam, że na wszystkich platformach, bo to i Switch był, i PlayStation 4, Xbox One, PC.
Jest Switch, tak, konsolowe, jest jak najbardziej, nie ma tylko mobilki. Innymi słowy, też używamy subtytułu czasem Grand Theft Horse, czyli wielka kradzież konia. Czy powiesz po polsku koniokrad.
A to znaczy, że co, mobilki już porzuciliście zupełnie?
Tak, zdecydowanie porzuciliśmy mobilki jako zespół. To zupełnie inna, powiedzmy, branża jest w tym momencie, o zupełnie inne sposoby monetyzacji i game designu.
No ale to połowa rynku.
No spokojnie, na tej drugiej połowie też jest wystarczająco dużo miejsc, żeby zarabiać bardzo przyzwoite pieniądze. Więc możemy się spokojnie od tego odciąć.
Dobra, wróćmy teraz do Infection Free Zone, czyli gry, która miała premierę, dobrze pamiętam, 11 kwietnia? Dobrze tak. Pamiętam chyba. I to jest wersja PC-towa we wczesnym dostępie i tu jest ważna, my zawsze to podkreślamy, to jest ważna informacja dla naszych słuchaczy, graczy, że gry we wczesnym dostępie nie oferują tego, czym mają być docelowo, tak? To jest gra, która już jest grywalna, ma większość funkcji, ale czasami coś tam nie zagra, więc trzeba przymknąć na to oko, bo docelowo gra będzie wyglądała świetnie. I teraz pytanie proste jest, czy ta gra trafi na konsolę? No bo jeśli poprzednie tytuły były multiplatformowe, bo to i PC-ty, i Switch, i PlayStation, i Xbox, no to zakładam, że tutaj chyba też w tym kierunku pójdziecie.
Tak, tutaj już plany na wersje konsolowe powstają, to będzie realizowane przez inną spółkę zewnętrzną, Ultimate Games.
A, to wszyscy znają.
Tak, tak, również tutaj lokalne, dosłownie nasi sąsiedzi z Warszawy, więc oni to zrealizują, oni to wydadzą prawdopodobnie równolegle z pełną premierą na PC. Także na to trzeba będzie jeszcze poczekać, przynajmniej rok.
Czyli nie w tym roku.
Nie, nie, zdecydowanie nie.
To łezki mi tutaj lecą straszne. Myślałem, że w tym roku sobie na konsolce
jestem pewien, pogram. Jestem pewien, że masz peceta też w zasięgu, żeby
no
zagrać.
No mam, ale jednak ja jestem kanapowiec, wiesz, ja to już lenistwo, ja już, to już ten wiek, że ja kocham kanapę, kocyk, siedzę sobie, wiesz, duży ekran i gram. Ale na pecetach tak, oczywiście, również katuję. I teraz spoglądam sobie szybko na Steama. No już macie, to 11 kwietnia, kilka dni, ponad 4200 recenzji. Z tego, co widzę, większość jest bardzo dobra, ale tutaj jeden kraj nam się wyróżnia. Dlaczego?
No więc tak, faktycznie oceny od chińskich graczy są zdecydowanie odstające. Ponad 30% mniej pozytywnych recenzji z samych Chin. No i powodów jest różne. Oczywiście jest to early access, więc gra jeszcze nie jest dokończona w pełni, nie ma całego kontentu.
No ale przecież kupując,
nie jest tak dobrze zbalansowana, nie ma, ma jeszcze trochę błędów.
No ale kupując wiedzą o tym, nie? Przecież wiedzą o tym, jak kupują. Jest wyraźne i napisane.
Niestety tutaj ten napis early access jest często niezauważalny. Oczekują się wtedy pełnej gry, kompletnej gry, super zoptymalizowanej i super stabilnej i zbalansowanej. No mają jeszcze jeden znaczący problem, czyli mapy chińskie są dużo mniej dokładne, dużo mniej.
Z wiadomych względów.
No powiedzmy, jakie są wiadome względy, więc właściwie chodzi o prawo i akurat tutaj Unia Europejska, Stany udostępniają dane po prostu w internecie, wszystkie tutaj geoportale, dosłownie nasze urzędy są zobligowane do tego, żeby publikować dane w internecie, można je pobrać i stąd też my używamy przez OpenStreetMaps te dane, jest dużo fajnych. fanów, którzy tworzą te mapy i to są w końcu takie no, mapy tworzone przez społeczność w wielu przypadkach. Idealnie. No to w Chinach tak nie można. W Chinach jest prawo, które zakazuje sprzedaży tych danych, zakazuje udostępniania tych danych, jeśli są dane, muszą być odpowiednio zamieszane, niedokładne o przynajmniej 50 metrów. No i tutaj nas legislacja chińska niestety też ogranicza, bo po prostu nie jesteśmy w stanie pozyskać danych, które są dokładne, które by też satysfakcjonowały odpowiednio samych Chińczyków.
A to wiesz, to tak pytanie od laika, bo ja tu z kolegą w redakcji o tym rozmawiałem dosłownie chwilę temu. To nie można było po prostu tych Chin, nie wiem, wyciąć z gry, żeby nie było takiej opcji, ewentualnie wielki napis po chińsku dla chińskich graczy, że słuchajcie, te mapy są niedokładne, bo wasz kraj nie pozwala.
Tak, zastanawialiśmy się nad wycięciem chińskich po prostu sprzedaży na Chiny.
A nie, no to nie, bo to przecież jest gigantyczny tort.
No tak, to jest gigantyczny kawałek tortu. Druga rzecz, nawet jeśli byśmy napisali, to obawiam się, że znowu by nikt nie przeczytał, tak jak napisu Early Access, więc po prostu to niestety nie tak działa. Mogą kupić, to kupują i oczekują, że będzie to super idealne i tyle. Więc tych disclaimerów tego typu mamy dosyć sporo w grze. Kiedy się uruchamia, od razu widzi się okno opisujące, że jest to Early Access, że jeszcze tego typu rzeczy dodamy w przyszłości. Później przy wyborze mapy często daje też powiadomienie, że to ta mapa jest zbyt mało dokładna, albo ta mapa jest po prostu pusta, albo ta mapa jest zbyt gęsta, przez co poziom trudności będzie wysoki. I jeszcze kilka innych powiadomień przy wyborze mapy samej. Więc tak te rzeczy są już również w grze.
No moja pierwsza myśl też, jak o tym co mówiłeś, to sobie pomyślałem, no dobra, widzielibyście chińskie mapy, więc problemu nie ma, ale problem by się na pewno pojawił, bo chińscy gracze wtedy wystawialiby negatywne oceny, bo nie ma chińskich map. No to jest po prostu, tak. No właśnie to jest problem, który nasi słuchacze już kilkukrotnie słyszeli o tym. To są problemy, o których gracz w ogóle się nie zastanawia. Dla niego wystawienie negatywnej recenzji to bo ja chcę. A często za tymi problemami właśnie one są bardzo złożone, często też twórcy nie mają na nie wpływu, choćby bardzo chcieli, no bo to wiadomo, żebyście chcieli mieć dokładne mapy, ale nie ma. Dobrze, powiedz mi teraz tak, z Jutsu Games w tej chwili rozumiem, że pracuje w 16 godzin na dobę, jak powiedziałeś, nad Inflection Free Zone, ale co dalej? Jak już skończycie grę, w przyszłym roku ona zostanie wydana już w pełnej, to co, dodatki? Jakiś inny tytuł w głowie już siedzi?
Samo Infection Free Zone to jest jeszcze na pewno praca na lata. Do samej pełnej premiery, do jej utrzymania, do DLC-ków, więc tutaj jeszcze spokojnie 2-3 lata nad tym popracuje duża część zespołu. Później, no cóż, jeszcze nie czas, żeby o tym opowiadać, co mamy w głowach, co zaczynamy prototypować.
Ale tam w szufladach jakieś projekty są.
Tak, oczywiście. No, wspomniany już tutaj Solar Expanse, chociaż malutki projekt robiony przez właściwie 4 osoby w tym momencie, czyli dużo mniejszy zespół, zespolik niż Infection Free Zone, który pracuje ponad 20 osób.
Ale to i tak mało. Więc,
tak, no i tak mało jak na wielkie tytuły z naszego polskiego podwórka chociażby. Mimo wszystko największy zespół, z jakim do tej pory mieliśmy do czynienia, to również ma swoje powiedzmy organizacyjne zależności, więc tak, rośniemy.
Ale ogólnie rzecz biorąc, czyli ile w tej chwili osób stricte w Jutsu Games pracuje i jest zatrudnionych?
Tutaj zależy jak się liczy, tak? Wszystkie półetaty, kontrakty, etaty, zlecenia, dzieła i tak dalej, więc jest to powiedzmy w porywach do 25 osób. Plus jeszcze kilka stricte zatrudnionych jako Games Operators, bo to jest jedna firma tak naprawdę formalnie, które się zajmują administracją i wydawnictwem, więc w sumie jest nas tutaj w okolicach 30 osób. Plus jeszcze wiele zespołów zdalnych, robiących tak projekty wydawniczo z nami.
No a właśnie, a jeśli chodzi o te projekty, ale de facto 30 osób, to w skali game devu to nie jest duże studio, nie? No bo w samej Polsce mamy tych studiów takich nawet już powyżej 100, to już naprawdę kilka, więc myślałem, że się bardziej rozrośliście, a tu pięknie sobie dajecie radę w kilkudziesięciu, w 30-osobowym zespole.
Tak, no radzimy sobie, jest to dla mnie tak, to jest duży zespół, jak na ilość rzeczy, które robimy, więc Tutaj nie mam ambicji być, by mieć 100, 200, 300 osobowego zespołu. Zdecydowanie. Myślę, że dobrze nam w takiej ilości osób.
Dobrze, to na koniec jeszcze przejdźmy do Games Operators. Mhm. Jakie projekty w najbliższym czasie, na które tak liczycie, że to powinno być to?
Tutaj nie będę wskazywał jakichś specjalnie lepszych czy gorszych tytułów. Z rzeczy, które myślę, że warto teraz śledzić w tym kontekście, o którym opowiadaliśmy. Chociażby King of the Dwarfs bym wymienił, czyli znowu symulator budowy miasta, ale pod ziemią, w trójwymiarze, tak kopiąc tunele w górę, w dół, w lewo, w prawo, i do przodu, i do tyłu. Warto na to spojrzeć. Zapowiadamy kilka projektów wkrótce, które też mogą być spore. Następny tytuł Dust Riders, który jest czymś w rodzaju Mad Maxa, Fury Road, ale w temacie managementowo-arcade'owym.
Tak, widziałem, fajnie to się zapowiada.
To też się tak dobrze łączy w tematy, którymi obecnie się zajmujemy. Jeszcze kilka innych tytułów, które możecie spojrzeć na naszej stronie w developmencie, różnie powiązanych z tym, co obecnie robimy, chociaż skupiamy się jednak na menadżerach i strategiach na PC. Już tutaj z mobilek zrezygnowaliśmy, a konsole zwykle są realizowane przez inne zewnętrzne studia.
No tak, bo tutaj większość tytułów, bo tak spoglądam właśnie u was w wasze portfolio i większość tych tytułów, które widzę, miały premiery konsolowe. Dobrze, to w takim wypadku zostaje nam trzymać kciuki. Miejmy nadzieję, że z całym szacunkiem, że chińscy gracze się opamiętają i w końcu dojrzą ten napis wczesny dostęp. Nam, naszym słuchaczom, sprawdźcie Inflection Free Zone. Gra wygląda naprawdę fajnie. U nas Kacper Narodzonek, ale to nie będę wam nic zdradzał, bo będzie recenzja tej gry. No nic nie będę spoilował. Obiecałem, że nie będę, to nie będę. Zresztą tych polskich premier i polskich recenzji u nas w Giermaszu mamy dosyć sporo. To co, czego mogę ci życzyć na sam koniec, powiedz mi?
Więcej czasu i spokoju.
Ale wolnego, tak? O tym mówimy, wolnego czasu.
Więcej czasu na development. Tutaj, gdybyśmy tylko byli w stanie, to byśmy naprawili to wszystko w jeden dzień, ale niestety nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego naraz.
Ale naprawdę, i tak jest nieźle, bo z tego, co widzę w mojej banieczce na X-ie, X-Twitterze, no to wiele osób pozytywnie się wypowiadało o waszej grze i dawno nie było, powiem szczerze, o polskiej grze tak, w tej bańce polskiej, nie było tak głośno, no bo jednak ten pik blisko 20 tysięcy graczy to robi na wszystkich wrażeniach właśnie, zwłaszcza też, że to jest wczesny dostęp, więc ja trzymam kciuki, żeby ta ocena na Steamie podskoczyła, bo to też jest istotne, bo Steam ma swoje algorytmy i tak dalej, choć oni też patrzą na liczbę graczy równocześnie. Naszym gościem dzisiaj Bartek Gajewski, założyciel, szef studia Jutsu Games, ale także, tak jak powiedziałeś, Games Operators. No my będziemy mieli recenzję, więc nasi słuchacze ją albo już usłyszeli, albo zaraz ona będzie, bo nie wiem, jak ten wywiad w programie sobie umieścimy. Więc trzymamy kciuki za was. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dzięki serdecznie za miłe słowa.
I trochę też odpoczynku, bo ja wiem, jak słyszę 16 godzin na dobę, to naprawdę aż we mnie coś pęka wewnątrz, bo to nie tak powinno być. Ja wiem, jakie są realia game devu, ja wiem, że trzeba szybko, bo gracze uruchamiając komputer chcą już tu i teraz ma być naprawione. I oni nie patrzą na to, czy zespół ma 30 osób, czy ma 3000 osób, ale to chyba chińskie tylko studia takie mogą być w Europie, czy w Stanach raczej nie. Więc trzymamy kciuki. Dla naszych słuchaczy pamiętajcie, Inflection Free Zone sprawdźcie. Zresztą na naszej stronie Giermaszu zarówno w dziale recenzje, jak i w dziale z wywiadami. Tam będziecie mieli linki, my będziemy spamować. I co, miejmy nadzieję, że do usłyszenia przy jakiejś kolejnej premierze. Może następnym razem się dzwonimy i będziemy tylko o Games Operators na przykład rozmawiać, bo z tego co wiemy, w portfolio macie już mnóstwo wydanych tytułów, a drugie mnóstwo wyjdzie i to w sumie w tym roku już sporo.
Tak, jeszcze powinny się pojawić premiery. Jeszcze nic nie obiecuję, nie deklaruję, nie określaliśmy tych premier dat, więc trzeba poczekać na oficjalne ogłoszenie.
No będą, my na pewno będziemy o nich mówili w Giermaszu. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że już jesteś po pracy, że nie wracasz teraz do roboty.
Nie wracam jak najbardziej, jestem w środku.
O nie, najgorzej. No dobrze, no ja kończę niestety. Wiem, jak to brzmi, ale trzymam kciuki naprawdę, żeby te statystyki poszły jeszcze w górę. Graczy zachęcam, naszych słuchaczy do tego, żeby grę sprawdzić. Pamiętajcie też, bo ja zawsze to powtarzam, bo fajnie się kupuje duże tytuły AAA od wielkich korporacji, tylko te korporacje, to wiecie, oni tylko patrzą na tabelki zielone, żeby było księgowi, a jednak tu mamy polskich twórców, polskie gry. Gra jest teraz nawet chyba w promocji, dobrze pamiętam, 90 zł kosztuje chyba tam, tak, na Steamie.
Tak, możliwe, teraz nie.
Tak. Na pewno, bo dzisiaj to sprawdzałem. 90 zł, więc to nie jest dużo pieniędzy, jak za tyle rozrywki, ile dostaniecie, więc polecamy. I na koniec dziękuję Ci jeszcze raz za rozmowę.
Dzięki serdecznie, pozdrawiam.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Po wywiadzie przyszedł czas na recenzję.
Kacper Narodzonek ograł polskie i bardzo popularne w tej chwili Infection Free Zone.
Od niepamiętnych czasów zombiaki były jednymi z ulubionych worków treningowych graczy na całym świecie. Wymyślamy wirusa czy bakterie, infekujemy kilka osobników i mamy naszych antagonistów. Nieumarli byli wykorzystywani w grach na wiele sposobów. W Infection Free Zone zakładamy swoją bazę i jej bronimy oraz ją rozwijamy. Gdzie jest tutaj coś nowego? A zapytam Cię, czy kiedyś broniłeś przed zombie swojej dzielnicy? Dokładnie tak, Infection Free Zone nie ma mapy wymyślonej przez twórców, tylko jest generowane na podstawie wybranego przez nas miejsca na świecie z użyciem OpenStreetMaps. Nie jest to pierwszy taki tytuł Jutsu Games, które stworzyło Infection Free Zone. Podobny zabieg był używany w 911 i 112 Simulator, gdzie wcielasz się w rolę dyspozytora numeru alarmowego. Wtedy jednak towarzyszyła nam mapa 2D, tutaj natomiast większość rozgrywki mamy w rzucie izometrycznym. Infection Free Zone w swoim założeniu jest grą o zarządzaniu. Musisz założyć bazę, zbierać surowce, aby ją rozwijać, naprawiać oraz bronić, a wszystko za pomocą zespołu ludzi, których musisz przenocować i wykarmić. Dodatkowo dochodzi oczywiście motyw naparzanki z zombie, które koniecznie chcą Ci zepsuć życie w Twojej postapokaliptycznej dzielnicy. Jak w to się gra, nie jest to nic wielce odkrywczego, jeżeli chodzi o mechaniki, przeszukiwanie budynków, wyręb parków i zarządzanie zasobem ludzkim. Ale znowu, cofnę się do tej mapy. Jeżeli na dzielnicy masz sklep czy stację benzynową, to w grze będą one w tym samym miejscu, więc warto mieć w małym palcu swoją okolicę, aby ułatwić sobie rozgrywkę. Trzeba wspomnieć jednak o jednym kluczowym fakcie. Infection Free Zone jest dopiero we wczesnym dostępie. Do premiery pełnej gry trzeba jeszcze poczekać, a zarówno podczas rozgrywki, jak i czytając recenzje na Steamie, bugi jeszcze występują. Patrząc przez ten early accessowy filtr, jest to jeszcze dopuszczalne, zwłaszcza że twórcy sami zachęcają do raportowania ich za pomocą zakładki wewnątrz gry. Dlatego jeszcze na ocenę tytułu jeszcze poczekamy. Potencjał jest, jest również efekt wow w postaci tych map opartych na rzeczywistości. Gra się miło, poziom trudności jest wymagający. Wszystko prowadzi do tego, że gra pomimo teraz mieszanych recenzji w przyszłości będzie sukcesem. Ale trzeba uporać się z bugami, które w tym momencie trapią produkcję. I to wszystko w tym odcinku Giermaszu.
Cała audycja do odsłuchania na naszej stronie.
Jesteśmy także na Spotify i podcastach Google.
Za tydzień wyremontujemy kilka domów w kontynuacji polskiego hitu.
Powalczymy z zespołem alianckich operatorów specjalnych w okupowanej przez nazistów Francji.
Będzie też kolejny wywiad z polskim twórcą.
Kacper Narodzonek.
Michał Król.
Do usłyszenia za tydzień.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.